All About Green, czyli zielony podcast portalu green-news.pl. Tu znajdziesz najnowsze wiadomości o transformacji w energetyce, o OZE, elektromobilności, przemyśle, światowych trendach i tym, jaki mają wpływ na polską politykę i gospodarkę. Nie zabraknie też zielonej kultury. Agata Rzędowska. W dzisiejszym Green Podcaście będziemy rozmawiać na temat paliw, surowców i tego, dlaczego płacimy właśnie takie kwoty w ostatnim czasie na stacjach benzynowych. Z Państwem i ze mną jest pan Adam Czyszewski, jest to główny ekonomista w PKN Orlen, czyli o paliwach i cenach będzie pan wiedział najwięcej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Bardzo często jest tak, że dopóki nie zmusi nas sytuacja, a teraz ta sytuacja jest rzeczywiście wyjątkowa i dużo bardziej przykładamy wagę do tego, za co płacimy i dlaczego tyle płacimy, nie zastanawiamy się nad tym. Dużo kontrowersji pojawiło się odnośnie cen paliw na stacjach benzynowych. Skąd one się biorą w ogóle?
No, trzeba pamiętać, że paliwa są towarem. To jest towar, towar globalny, bo paliwa się produkuje na całym świecie. I produkuje się takie same paliwa, gdziekolwiek byśmy nie pojechali samochodem, to jak mamy samochód na benzynę, to jedziemy na stację, lejemy benzynę i ten samochód jeździ. Jeżeli byśmy spróbowali wlać coś trochę innego, gwarancja jest taka, że to się po prostu popsuje. Więc to są bardzo homogeniczne produkty, które mają swoje rynki. I teraz taka trochę, no nie wszyscy muszą to wiedzieć, ale ludzie myślą, że skoro paliwa się produkuje z ropy naftowej, to ropa naftowa jest głównym czynnikiem, który decyduje o cenie. To nie jest prawda, dlatego że paliwa się produkuje z ropy naftowej, ale jest tak, że jeżeli popatrzymy na taką wiązkę paliw, bo je się produkuje w pakiecie, nie można wyprodukować samego diesla czy samej benzyny i tak dalej, no to są produkty, na których się zarabia w stosunku do ceny ropy, to znaczy, że one są sprzedawane drożej niż ropa i są takie produkty, na których się traci w stosunku do ceny ropy. I przykładem produktu, na którym się zarabia, to jest na przykład benzyna, diesel, jet. Przykładem produktu, na którym się traci, to jest ciężki olej opałowy, który się sprzedaje poniżej ceny. No i teraz rafinerie na całym świecie muszą tak sobie ustawić, że tak powiem, tą produkcję, żeby średnio rzecz biorąc zarabiać. Ale problem jest taki, że po diesla to przyjeżdżają samochody ciężarowe, tak, po paliwo lotnicze to samoloty, po benzynę przyjeżdżają indywidualni konsumenci, no i oni się zachowują, nie koordynują ze sobą swoich działań. Na przykład, jeśli w ostatnim czasie mieliśmy taką sytuację, że zdrożał gaz bardzo i zdrożał prąd, no w związku z tym energetyka na świecie powróciła do innych sposobów wytwarzania prądu, czyli na przykład zrezygnowała z gazu na rzecz węgla, bo był tańszy, więc ceny węgla wzrosły. No to jak się zrezygnowało z węgla, to była alternatywa też paliwa z ropy, czyli właśnie diesel. No i te ceny diesla przed wojną tuż wzrosły z tego powodu, że się pojawił raptem duży popyt na to paliwo ze strony energetyki. No więc, no i teraz, jeżeli rafinerie chcą wytworzyć więcej diesla, bo jest potrzebny, to po pierwsze muszą na tym dieslu zarobić, a po drugie muszą zarobić tyle, żeby pokryć, jakby to powiedzieć, no nie straty, a wytworzy się więcej benzyn, więcej oleju, na którego popyt nie wzrósł. No i te czynniki decydują o cenach. Więc ceny w krótkim terminie, ceny paliw zachowują się inaczej niż ropa, bo decydują o tym czynniki, które są specyficzne dla poszczególnych rynków. Jeszcze jak powiem, że wojna wybuchła, widzieliśmy, że ceny na stacjach poszybowały w górę, głównie diesel, bo na dieslu był już niedobór, po prostu było mniej diesla niż był potrzebny z powodu tej energetyki i takich ubocznych skutków transformacji w pewnym sensie, bo ten kryzys energetyczny był trochę związany z tym, możemy do tego wrócić za chwilę. Na to nałożył się olbrzymi popyt na paliwa, magazynowanie tych paliw, to się wojna wybuchła na przednówku, więc rolnictwo i tak dalej, i tak dalej. No i ceny diesla poszły w górę bardzo, ceny benzyn poszły w górę bardzo, a ropa nie tak bardzo. No, w związku z tym mieliśmy dość duży rozjazd i ludzie często byli zdziwieni, patrząc na to, że mamy takie ceny ropy, taki kurs, a paliwo kosztuje tyle. W krótkim terminie to nie ma najmniejszego związku jedno z drugim, bo czynniki popytowe na rynku diesla są zupełnie inne niż na rynku ropy. To są inne rynki. Ropy nie wlejemy do samochodu diesla, no w związku z tym tak mamy.
Sytuacja w Ukrainie, konflikt zbrojny, który no nie wiemy, kiedy się skończy, będzie na pewno miał duży wpływ na to, jak będzie wyglądał rynek surowców w Europie, ale nie tylko. No i będzie miał też przełożenie na to, jak będą się zmieniać firmy takie jak Orlen, firmy paliwowe albo multienergetyczne, bo coraz częściej te firmy poszukują innych źródeł dochodu, inwestują duże kwoty w odnawialne źródła energii, stawiają stacje ładowania. Tutaj widzą jakąś przyszłość biznesową. Jak to będzie wyglądało w Orlenie?
Więc możliwości rozwoju nie tylko firmy, ale w ogóle generalnie kraju, ludzkości w sposób taki, jakby to powiedzieć, grabiący środowisko naturalne i szkodzący klimatowi się skończyły te możliwości. No i w związku z tym myśmy przyjęli strategię właśnie zrównoważonego rozwoju, dochodzenia do zeroemisyjności netto w 2050 roku. Mamy swoją strategię rozpisaną na lata, na konkretne inwestycje i tak dalej. No i teraz wybuchła wojna i zmieniła warunki działania. No jest pytanie, czy zmienia tą strategię. Więc krótka odpowiedź jest taka, że nie zmienia, to znaczy zmienia warunki, w których jest realizowana strategia, ale strategia, która jest dążenie do zeroemisyjności, przechodzenie na odnawialne źródła energii, uniezależnianie się od paliw kopalnych, no ta strategia nadal obowiązuje, a wojna doprowadziła po prostu do tego, że my musimy odejść od paliw z Rosji, a Rosja jest największym producentem paliw kopalnych na świecie, czyli musimy odejść też od paliw kopalnych, bo po prostu tego się nie da zastąpić niczym innym, no i bezinwestycyjnie. Więc alternatywa byłaby taka, szukać teraz węglowodorów poza Rosją, tak, inwestować w wydobycie. Akurat to nie jest, powiedzmy, nasz problem, bo my mamy bardzo mały upstream, ale na świecie to jest problem. No, takie inwestycje trwają, przyniosą efekty za parę lat dopiero i tak dalej, i tak dalej. Czy też inwestować w odnawialne źródła energii po to, żeby się w ogóle uniezależnić od węglowodoru. Zatem odnawialne źródła energii mają to do siebie, że są demokratycznie, że tak powiem, rozłożone, można z nich korzystać w każdym miejscu i nie uzależniają od nikogo, więc my doszliśmy do wniosku, ale też patrząc na to, co się dzieje na świecie, że to jest jedyna droga i że tak trzeba postępować. Natomiast w krótkim horyzoncie czasu będzie potrzebne wzmocnienie po prostu tego procesu transformacji inwestycjami, może nie w wydobycie gazu, dostępność gazu. Generalnie chodzi o to, żeby rynek LNG, który obecnie to jest około 13% globalnego rynku, powiększyć, bo to pozwala na dokonywanie zakupów spotowych. Te źródła odnawialne mają taką charakterystykę, że są nieciągłe, no z tego nie można, jakby to być, budować bazy uzupełniającej niedobory energii na podstawie kontraktów terminowych take or pay, no bo to jest po prostu to za dużo. Więc potrzebne są takie, nazwijmy, takie strzałowe, zwiększone zakupy gazu i to tylko może robić rynek LNG. Komisja Europejska w sumie to zrozumiała i jeszcze przed wybuchem wojny zmieniła swoją taksonomię, zezwalając na inwestycje w infrastrukturę gazową oraz w atom, traktując je jako te pierwsze, jako paliwo przejściowe, ale niezbędne w procesie transformacji do czasu, aż nie znajdziemy takich magazynów energii, które pozwolą przenieść nadwyżki energii odnawialnej z lata na zimę. Tak? Póki tego nie mamy, to możemy to zrobić przy pomocy gazu, później może przy pomocy wodoru i tak dalej. I my teraz, odchodzenie od paliw kopalnych, to wzmacnia takie kierunki jak elektromobilność, jak paliwa odnawialne, w które inwestujemy, jak technologie wodorowe, jak małe reaktory, w które chcemy inwestować, ale także powoduje, że konsumenci wystawieni na wysokie ceny paliw, muszą zmienić swoje sposoby komunikacji, transportu, na przykład przesiadając się z samochodów na transport publiczny, a transport publiczny już w tej chwili jest dużo bardziej zeroemisyjny, bo są elektryczne autobusy, można prowadzić autobusy na wodór, mamy trochę takich programów i to spowoduje, że ta struktura popytu, która była do tej pory trudna do ruszenia, bo każdy lubił jeździć własnym samochodem, a na dodatek pandemia jeszcze skłaniała do tego, żeby się izolować, no teraz te czynniki ekonomiczne przyspieszą ten proces transformacji, więc my uważamy, że ten proces generalnie się wzmocni, to znaczy ta transformacja staje się bardziej potrzebna i bardziej uzasadniona, niekoniecznie przyspieszy, jeśli mierzyć to emisjami, bo po prostu no, mamy taką sytuację, nakładamy sankcje na Rosję, żeby nie płacić po prostu, nie wydawać pieniędzy na zbrojenia i nie finansować wojny ze strony agresora, no ale płacimy za to cenę taką, że musimy zużyć więcej węgla. No i tu się robi pewien problem w tych właśnie ocenach, czy firma jest zielona, czy nie, bo emituje więcej. W starych warunkach by była oceniana jako taka, która jest, ale robi to z powodów takich, które w tej klasyfikacji governance, zdarzeniem takim nieprzewidywalnym, siłą wyższą, no ale jak chcemy zapobiec i stosujemy sankcje, no to jest działanie w dobrej wierze, krótkoterminowo powoduje, że emisje mogą wzrosnąć, niekoniecznie muszą, bo my nie wiemy jeszcze, jak to się przełoży na wzrost gospodarczy i tak dalej, poza tym dochodzą inne czynniki, jak na przykład pandemia w Chinach, która ujęła więcej popytu niż ubytek, że tak powiem, podaży z Rosji w ostatnim okresie. Tak to wygląda po prostu.
A Europa w ogóle jest w tej chwili w bardzo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o możliwość kupowania surowców z innych rynków niż rosyjski, trochę nam daje w kość choćby klimat i powodzie i zatrzymanie transportu z Australii w ostatnim czasie. Chodzi o węgiel.
No to jest jeden z czynników. Ta Australia to już się trochę odbiła czkawką w kryzysie energetycznym, bo jedną z przyczyn wzrostu cen gazu na rynku LNG, na tym rynku spotowym, było to, że Chiny się zerwały, że tak powiem, kontrakty węglowe z Australią z tego powodu, że Australia poparła rezolucję tam ONZ-owską, żeby badać przyczyny COVID-u w Chinach. No i skoro nie kupowało się australijskiego węgla, no trzeba było się na coś przerzucić. W krótkim terminie dostępny był tylko gaz. No to jeszcze było przed konferencją klimatyczną, więc to również dobrze działało tak PR-owo, bo było widać, że te emisje w Chinach z tego powodu zmalały. No ale Chiny zaabsorbowały część gazu, no w związku z tym nie starczyło, że tak powiem, dla reszty. No pojawiły się niespodziewanie i rynek gazu nie wytrzymał. A to też jest dowód na to, że dzisiaj, jak się mówi o niezależności energetycznej, nośniki energii są towarami i to towarami globalnymi, to niezależna decyzja, czy suwerenna decyzja kraju, że na przykład przestaje używać węgiel, a przeniesie się na gaz, wpływa na sytuację wszystkich, którzy na rynku działają. Więc te powiązania są bardzo istotne. Natomiast jak się przejdzie na odnawialne źródła energii, to tam ceny już są kształtowane inaczej, bo surowiec nic nie kosztuje, tak, bo energia jest, że tak powiem, po koszcie zero. Natomiast mamy amortyzację instalacji, która jest rozłożona na lata i mamy w zasadzie przewidywalne ceny, które się nie wahają, a jedyne modyfikacje tych cen to wynikają z tego, że musimy na przykład zużyć trochę drogiego gazu w jakichś tam momentach. I tu też jest warto powiedzieć, że trzeba zmienić mechanizmy cenowe na rynkach energii, bo w krajach, w których już tej energii odnawialnej jest tak, że bywają dni albo długie okresy, że 100% jest energii odnawialnej, to w dzisiejszym systemie rozliczania według kosztów krańcowych, czyli najdroższego źródła, jak cała energia jest odnawialna, to nikt nie zarabia łącznie z wiatrakami ani z elektrowniami. A jeśli gaz wystrzela w górę, no to cena energii dostosowuje się do najdroższego źródła, mimo że w przyszłości to tego gazu nie będzie potrzeba tak dużo. Instalacje muszą być, ale gazu nie, bo one będą uruchamiane w razie potrzeby, a nie będą pracować w sposób ciągły. No i jeszcze dodam, że Europa jest na tych rynkach globalnych, I wojna powoduje, że mamy niedobór w skali globalnej. I tutaj no po prostu tego niedoboru nie da się załatwić przesunięciami.
Tuż przed rozmowami w Brukseli premiera Norwegii, Norwegia nie była przekonana, czy będzie w stanie sprostać tym oczekiwaniom Unii Europejskiej co do dostaw surowców. Okazuje się, że da radę. Jak takie rozmowy wyglądają? W jaki sposób procedowane są takie zamówienia? No, to jest szczególna w tej chwili sytuacja.
No to jest szczególna sytuacja. Ja tutaj detali, jak takie rozmowy wyglądają, nie znam, ale chcę powiedzieć, jakie jest nastawienie, tak? Bo Norwegia jest krajem, który bardzo się angażuje, że tak powiem, w zeroemisyjność. No i w związku z tym inwestowanie, no bo żeby zwiększyć wydobycie, to trzeba zainwestować w to. Więc inwestowanie w coś, co ma charakter nietrwały, bo w sumie no, wojna nie jest zjawiskiem trwałym. Tak? To znaczy ta sytuacja może trwać długo w latach, ale z punktu widzenia takiego, no powiedzmy, decyzji rozwojowych i tak dalej, no to nie jest zjawisko trwałe. No z tego my dzisiaj pod wpływem wojny zainwestujemy, mówię Norwegowie, a potem się okaże, że kraj odchodzi od paliw kopalnych, no i w związku z tym ta nasza produkcja nie będzie potrzebna. Co przekonało Norwegię? Myślę, że przekonało to, że moce te gazowe będą potrzebne. Natomiast to nie znaczy, że jak będziemy mieli większe moce gazowe, że my musimy tego gazu zużywać więcej. Będziemy go zużywać mniej, natomiast w szczytach, powiedzmy, jeśli, bo ilość energii na świecie, że tak powiem, która jest potrzebna, rośnie. Jeśli by ona była nawet wytwarzana cała z OZE, to nie będzie wytwarzana w sposób ciągły. No i teraz, jeżeli będą przerwy, no to w tych przerwach musi coś tą energię zastąpić. No z tego potrzeba jest tyle samo potencjału w tych konwencjonalnych źródłach, na przykład w energetyce gazowej, żeby to uzupełnić. Potencjał będzie, ale to są maszyny, urządzenia, turbiny i one są po prostu. Natomiast one emitują, jak pracują, ale będą pracowały coraz krócej. Natomiast przejściowo gazu jest potrzeba więcej, więc to jest w sumie bardziej taki problem oceny tego kierunku, że my chcemy iść w jakimś kierunku i nie chcemy z tego kierunku zejść. Natomiast doświadczenie nauczyło, że musi być wsparcie dla tych odnawialnych źródeł energii i że z tą transformacją to jest trochę jak ze wzrostem gospodarczym. Wcale nie jest najlepiej, jak się rośnie bardzo szybko, bo jak się rośnie za szybko, to wiadomo, że gospodarka się przegrzewa, mamy inflację, różnego rodzaju zjawiska, a jak transformacja postępuje za szybko w stosunku do możliwości zabezpieczenia jej tyłów, tak zwanych, to wtedy mamy do czynienia z kryzysami energetycznymi i wzrostami cen energii. Natomiast z gazem jest trochę tak, że jak mówimy na przykład, że chcemy zwiększyć, to na konferencji w Houston byłem od 6 do 11 marca, duża konferencja energetyczna i tam dużo rozmawiano na temat sankcji, bo Stany nałożyły wtedy sankcje, Europa się nie zdecydowała, ale Europa jest, powiedzmy, zależna w 40% mniej więcej od gazu rosyjskiego, a Stany w niecałych 3%, a od gazu bardzo mało. To jest zupełnie inna para kaloszy, a i tak prezydent Biden w pierwszej instancji nie chciał nałożyć sankcji, powiedział, że to będzie bardzo duży koszt dla konsumenta. Potem naciśnięty przez republikanów, jednak zdecydował się te sankcje wprowadzić, zostawiając Europie, jakby to jest, wolną rękę, bo wie, z jakim to się wiąże, że tak powiem, kosztem i ryzykiem. Ale jeżeli chcielibyśmy zwiększyć dostawy gazu amerykańskiego, to trzeba by było zawrzeć długoterminowe kontrakty na odbiór tego gazu. Pod te kontrakty firmy by zainwestowały w budowę terminali przesyłowych, no i po 3 do 5 lat ten gaz by popłynął. Na razie to, co Stany robią, to po tej wizycie Joe Bidena w Europie, to jest przekierowanie gazu, bo podczas kryzysu energetycznego, z innych regionów, podczas kryzysu energetycznego, tego, który mieliśmy jesienią, to były takie sytuacje, że najpierw był gaz bardzo drogi w Azji i tam tankowce płynęły przez kanał panamski do Azji, przez Pacyfik. Jak się okazało, że w Europie tego gazu jest za mało, bo on został przekierowany z Europy do Azji, bo tam było drożej, to tutaj ceny wzrosły, to były takie zdjęcia tankowców na morzu, które zawracają z powrotem i będą kierować się do Europy. Więc teraz chodzi o to, żeby trochę uniezależnić te kierunki dostaw gazu od ich różnicy, ich cen. Ale to też jest problem pewien, jak to rozwiązać, bo no, firmy sprzedają po cenach rynkowych. No, z czego trzeba utworzyć jakieś takie mechanizmy, które by, jakby to powiedzieć, zarządzały tym gazem. No i w Europie też są takie wspólne te zakupy gazu. Wtedy firmy mogą działać zgodnie z rynkiem, a instytucje publiczne właśnie tak tym zarządzają, żeby na konsumenta to wpływało w jak najmniejszym stopniu.
Z gazem mniej więcej wiemy, jak może sprawa wyglądać, a co z ropą? Czy jesteśmy w stanie zastąpić ropę rosyjską źródłami, do których Orlen zaczął sięgać? I te umowy są coraz większe?
Jeśli chodzi o sam Orlen, to jesteśmy w stanie zastąpić, zresztą zastępowaliśmy, nawet bez kontraktów z Arabią Saudyjską, bo jak mieliśmy zanieczyszczony rurociąg, to przez okres półtora miesiąca, czy dwa, o ile pamiętam, w ogóle nie braliśmy ropy rurociągiem, wszystkie dostawy były z morza. Morzejki nasze, które jak kupowaliśmy, to były podłączone rurą, gdy kupiliśmy, przestały i są zaopatrywane cały czas z morza. Więc tutaj te problemy, problem jest taki, że oczywiście możemy. Natomiast ja na to patrzę z szerszej perspektywy. Mianowicie, co oznaczają sankcje nakładane na Rosję? Sankcje, jeśli chodzi o ropę, oznaczają tyle, że Rosja, która jest największym producentem paliw kopalnych i eksporterem, eksportuje około 4,5 miliona baryłek ropy dziennie, ropy, czystej ropy. Więc jeśli z tej ropy ubędzie, tak jak w tej chwili, około 2 milionów baryłek, a już to się zbliża do 3 pod wpływem już nałożonych sankcji, no to ubywa w globalnym systemie. Bo ta ropa nie jest przekierowywana w inne miejsca, bo po pierwsze to niełatwo zrobić, bo tak, albo są rurociągi, no to te rurociągi mają jakąś przepustowość. Wożenie statkami też jest problematyczne, bo statki trzeba ubezpieczyć i tak dalej. Ubezpieczyciele to są głównie kraje zachodnie, nie chcą tego robić. No jest pewien problem. A jak się nie sprzedaje ropy, i jej się, jakby to powiedzieć, nie ma gdzie zmagazynować, a nie ma gdzie w Rosji, no to trzeba zamknąć te odwierty i one już bez inwestycji nie będą pracować. Więc tej ropy ubędzie w systemie globalnym. No i teraz jak ubędzie w systemie globalnym, to jest pytanie, czym można zastąpić. Takie rachunki, 3 miliony baryłek dziennie, jeżeli ubędzie, czyli ubywa teraz, no to teoretycznie rezerwy, które ma Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia 2 miliony baryłek dziennie, Zjednoczone Emiraty 1 milion, można by je uruchomić, tak, i one by mogły skompensować. Po drugie, popyt też się obniża, bo wysoka cena powoduje, że ten popyt w tej chwili spadł, ale on spadł głównie pod wpływem właśnie tego lockdownu w Chinach, dużo silniej niż jeszcze pod wpływem popytu. Natomiast to są takie liczenia na papierze, a rzeczywistość jest taka, że wczoraj słuchałem ministra energii z Zjednoczonych Emiratów Arabskich i on powiedział, że Rosja jest istotnym partnerem OPEC, czyli to OPEC plus to jest OPEC plus Rosja, no i że nie można tak robić, że z jednej strony się zakazuje importowania ropy z Rosji, a z drugiej strony się OPEC plus Rosję wzywa do tego, żeby więcej wydobyły. Tak, że po prostu jest ropa rosyjska, no w związku z tym można ją brać, a kraje OPEC plus nie widzą potrzeby zwiększania, że tak powiem, tego wydobycia. Więc komunikat był taki, że nie zwiększą tego wydobycia, przynajmniej w obecnej sytuacji, więc pozostaje gdzieś Teheran jest i właśnie ten powrót ropy irańskiej, ale to też jest jeszcze nie jest pewne, poza tym to jest tylko milion baryłek dziennie. A gdyby nałożyć sankcje pełne na Rosję, to mówimy o 4 do 5 milionów baryłek dziennie i tego nie ma gdzie zastąpić, to musi się dokonać poprzez po prostu redukcję zużycia ropy na świecie, tak? Czyli po odejście od ropy. No, głównie w transporcie, bo to jest po prostu, tam to jest na razie ropa króluje w transporcie, petrochemia jest potrzebna, no ale petrochemia, no znowuż ma alternatywę gaz. No, dużą szansą jest przyspieszenie rozwoju biopaliw i biokomponentów, bo one też służą jako surowce petrochemiczne i są takie technologie, które pozwalają wykorzystać organiczne wkłady do tego, żeby robić, to znaczy przepuszcza się je przez rafinerię, to się nazywa współuwodornianie albo uwodornianie na przykład oleju jakiego już zużytego i z tego się otrzymuje gamę paliw czy produktów naftowych, takich jak ze zwykłej ropy. To...
Obyś w ciekawych czasach żył. Doświadczają teraz tego wszystkie firmy, ale te, które zajmują się produkcją paliw, chyba najszybciej będą musiały zareagować i przyspieszać działania, jeśli chodzi o transformację.
Na pewno tak, tylko trzeba się liczyć z tym, że to wymaga działań nie tylko po stronie firm paliwowych, ale też po stronie odbiorców, tak? Bo jeśli my chcemy na przykład przestawić transport na inne źródła energii, na inne paliwa, to musimy zmienić pojazdy, musimy zmienić silniki w nich, musimy powiedzmy przy elektrycznym transporcie wybudować nowy, tak powiem, ekosystem. To wszystko jest do zrobienia, ale to wymaga czasu. To po prostu wymaga czasu. Natomiast w krótkim horyzoncie, jeżeli te ubytki są dość istotne, to nie ma innej sytuacji, jak po prostu przestawienie popytu. To znaczy, żeby popyt się przestawił na inne źródła, na inne źródła energii. On się będzie przestawiał, ale tak najszybciej to trzeba po prostu, trudno powiedzieć, oszczędzać, ale redukować konsumpcję w sposób wymuszony. To są takie sytuacje przy takich drastycznych ubytkach, gdyby one się zdarzyły, bo na razie ani tego nie widać w cenach, ani się na to nie zapowiada, no to mówi się o tym, że no to ceny by wzrosły do takiego ropy poziomu, że spowodowałyby zjawiska recesyjne. No po prostu to są rynki i te rynki jesteśmy, z jednej strony mamy rynki regionalne powiązane, tworzą system globalny, te rynki paliw i rynki ropy, a z drugiej strony mamy kraje demokratyczne, Zachód, o otwartych gospodarkach, które no, pozwalają importować, eksportować. Tak? I ta sytuacja, jeżeli czegoś brakuje, to prowadzi do gigantycznych wzrostów cen, co obserwowaliśmy na rynku gazu. Tam mieliśmy wzrosty cen no, po prostu nie dwukrotne, tylko dziesięciokrotne albo nawet wyższe. Więc to może przejściowo zdarzyć się na rynku ropy w sytuacji, kiedy te ograniczenia okażą się no, bardzo silne. No, mówię tutaj o takiej no, pełnej blokadzie. Natomiast ta pełna blokada generalnie chyba nie nastąpi, bo jednak część tej ropy Rosja sprzedaje. Sprzedaje do Chin, sprzedaje do Indii i, no, i ten handel będzie, że tak powiem, kontynuowany, no bo świat się podzielił na takie dwa bloki, jedne, które w ogóle zerwały relacje z Rosją, a drugie, które na tych relacjach w pewien sposób korzystają, tak? Czyli świat taki zachodu, demokratyczny świat, gdzie mamy rządy bardziej autorytarne, no i to jest takie pęknięcie, z którym będziemy musieli się nauczyć żyć, ale to pęknięcie też oznacza, że rynek ropy i paliw się podzieli na dwa rozłączne rynki, tak? Jeden to będzie rynek właśnie rosyjsko-chińsko-indyjski, drugi rynek zachodni, gdzieś tam właśnie kraje Zatoki Perskiej, które będą działały pewnie na dwie strony.
W dzisiejszym Green Podcaście mam nadzieję, że wytłumaczyliśmy Państwu, tak naprawdę ja tylko słuchałam, na czym polega handel na rynku surowców, skąd biorą się ceny ropy, skąd biorą się potem ceny benzyny i ropy na stacjach paliwowych i jak wyglądać będzie przyszłość tego rynku. Państwa i moim gościem był pan Adam Czyżewski, główny specjalista, główny ekonomista w PKN Orlen. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Rozmawiała Agata Rzędowska. Więcej zielonych newsów znajdziesz codziennie na stronie green-news.pl. Jesteśmy też na Twitterze, Facebooku i Instagramie. Green Podcast wydawany jest przez portal greennews.pl i znajdziesz w nim najważniejsze zielone wydarzenia tygodnia. chcesz wiedzieć więcej, zapisz się na nasz newsletter na stronie green-news.pl. W zakładce newsletter wpisz swoje dane.